Wiecie o tysiącletnim królestwie, słucham.
Że trwa tysiąc lat.
Tak, żeby to trwało tysiąc lat. Co jeszcze, jakie jeszcze informacje do Was dotarły o tysiącletnim królestwie?
Że będzie na ziemi, gdy Jezus Chrystus przyjdzie.
Co jeszcze? Co jeszcze? No, mówcie. Nie to, że Kasia. Kasia to mądra, bo ona mnie studiowała. Ja Was pytam.
Ja to wyczytałam.
Co jeszcze wiecie o tysiącletnim królestwie? Jakie informacje do Was dotarły?
Że Jezus ma być tam królem.
No, że Jezus ma być tam królem, tak? Że będzie królem w tysiącletnim królestwie. Co jeszcze?
Że będzie
tak, że tysiącletnie królestwo będzie po wielkim ucisku, tak? W tym w Biblii, no. Co jeszcze?
Że diabeł będzie związany wtedy.
No, że diabeł wtedy będzie związany, tak, no. Co jeszcze?
I że na koniec tysiącletniego królestwa będzie ogólnoświatowy bunt.
No, to też Biblia mówi, tak.
Że będą tam też ludzie w takich zwykłych ciałach.
No, tak też słyszeliście, że będą tam ludzie w takich normalnych ciałach, tak?
A będą żyli tak długo, jak wiek drzew jest. Ale będą grzeszyć. Bo klątwo za grzech będzie śmierć, tylko nie wcześniej jak 100 lat.
Tak, też już napisane gdzieś jest, tak? Co jeszcze?
Ci, którzy nie pokłonią się bestii, będą panowali z Chrystusem.
No, będą panowali z Chrystusem, tak. Ci, co się nie pokłonią bestii, będą razem z Chrystusem panować, tak. Też jest taka informacja w objawieniu, tak? Co jeszcze, słuchajcie, słyszeliście? Ja teraz Was zapytam. Dlaczego w ogóle tysiącletnie królestwo będzie? Wiecie? Dlaczego?
Wiem, ale nie powiem.
Ja pytam innych, ja wiem, że ty wiesz. Dlaczego w ogóle będzie tysiącletnie królestwo? Niby z jakiej takiej paki?
Będzie wypełnieniem się obietnic danych Izraelowi, tak?
No mów, tak jak słyszałeś, tak mów. Tak jak wiesz, tak mów.
I tam się wypełni właśnie to, że potomek Dawida dosiądzie na tronie, tak? No i też przy okazji wyjdzie na jaw, że diabeł będzie związany, ludzie będą grzeszyć.
Czyli tysiącletnie królestwo to jest wypełnienie obietnic, tak?
Wypełnienie obietnic, a przy okazji też no tak już tak wnioskując, będzie też udowodnieniem człowiekowi, że człowiek diabeł głównie mącił, tylko tak naprawdę ludzie sami w sobie grzeszyli.
To nie chodzi o zmartwychwstanie.
No, a co słyszałeś o tym?
Przeczytałem.
No co, powiedz, co przeczytałeś.
Inni umarli, nie ożyli, aż dopełniło się tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
To jest ciekawe. Tak. Że inni, ktoś nie ożyje, zanim się nie skończy tysiąc lat. Tak? To jest taka informacja, że ktoś ożyje, a ktoś nie.
Tak.
Też ciekawe. A dla kogo jest tysiącletnie królestwo?
Dla tych, którzy przyjęli Chrystusa.
Pamiętajcie tę myśl.
A gdzie to jest napisane?
Ci, którzy nie przyjęli znamienia...
Panowali. Ale czy wszyscy będą panować? Nad kim będą panować, Darek?
Z Chrystusem.
Nad kim będą panować? Nad samymi sobą? No jeżeli jest ktoś panujący, tak?
To musi być i poddany.
No to normalne, że musi być ktoś poddany, nie? No, no tak, jest król, to nad kim on króluje? No nad poddanymi, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie panował, to musi nad kimś panować, tak? No logiczne?
Tak.
No bo co, nad samym sobą ma panować? No nie. Więc będzie ktoś panujący i będzie ktoś, kto będzie rządzony. Co jeszcze wiecie? No tak słyszałaś, tak słyszałaś. Tak słyszałaś, no to zaraz sobie będziemy studiować, sprawdzimy.
Wiem, że kiedyś to będzie.
No dobrze, powiedzcie mi, a jeżeli Wam zapytam, kto założy tysiącletnie królestwo?
Pan nasz.
A kto uważa inaczej? A niektórzy mówią, że to ludzie dla Jezusa założą królestwo, a Jezus przyjdzie na gotowe.
To już próbują zakładać.
Że to wierzący założą królestwo, tak? A Jezus przyjdzie i obejmie je tylko w panowanie. To, co wierzący dla Niego przygotowali. Jest taka myśl. Dlatego ludzie tu budują królestwo dla Pana. Nie słyszeliście o takim czymś?
Słyszałam.
że tu zakładamy, głosimy Ewangelię i namawiamy, żeby ludzie przychodzili do nas, że głosimy Ewangelię, żeby zakładać tutaj Królestwo dla Pana Jezusa, bo im więcej ludzi będzie wierzących, tym większą władzę Kościół będzie miał na ziemi. No bo jeżeli wierzący będą przy władzy, no to Kościół będzie miał władzę, tak? Tak niektórzy mówią. Dlatego startują w wyborach, tak? Dlaczego? No bo chcą, żeby ta ziemia była podporządkowana, żeby wszystko było według pod Boże przykazania, żeby ludzie wprowadzić jako konstytucję Boże przykazania, tak? I jak przyjdzie Pan Jezus, to obejmie gotowca. Takie myśli też są. A inni mówią, że to Jezus, kiedy przyjdzie, założy tysiącletnią królestwo. No więc słuchajcie, ja proponuję, żebyśmy sobie przeczytali kilka fragmentów z Biblii. I będziemy sobie patrzeć, dlaczego to tysiącletnie królestwo nastanie, dla kogo ono będzie i kto je założy. Nie? Przestudiujemy sobie to po prostu. No i otwórzmy pierwszą Mojżeszową, 15 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. I mamy tam 15 rozdział, 8 werset. I cały fragment, który go otacza. Od 5 wersetu, zobaczcie. 15 rozdział.
Ja mogę przeczytać.
Tak, proszę.
Do którego?
Wiesz co?
Okej.
Do 12.
Potem wyprowadził go na dwór i rzekł. Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz się policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę, i 3-letniego barana, nadto syna gorlice i gołębice. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność.
Dalej.
I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodni w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, i Hetytów, i Peryzytów, i Remfaitów, i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytytów.
Okej, dziękuję. Czyli co widzimy? Bóg obiecał jakąś konkretną ziemię w konkretnym miejscu, bo mamy określone, że między rzeką Eufrat i do rzeki Egipskiej. Konkretna ziemia konkretnych narodów, tak? I Bóg mówi, ja ci ją dam w posiadanie, a nie dość tego, to twoje potomstwo będzie bardzo liczne i ono tą ziemię zasiedli. Nie ty, ty jej nie dostaniesz, ale twoje potomkowie tak. Więc co Bóg mówi dla Abrahama? Dla Abrama jeszcze wtedy. Mówi, że dostanie konkretny kawał ziemi w posiadanie, tak? Ta ziemia gdzie jest? W kosmosie? Na innej planecie?
Nie,
tu, w tym miejscu, na tej naszej ziemi, na której mieszkamy. Ta konkretna ziemia to miała być. I mówi, oni ją dostaną w posiadanie. Czyli widzimy, że Bóg obiecuje coś Abramowi. Teraz zobaczmy, drugą Mojżeszową, druga Mojżeszowa, a jeszcze, 17 rozdział, prosiłbym, żebyście otworzyli, 17 rozdział, tak, pierwszej Mojżeszowej, 8 werset. I też może od 4 wersetu do 8.
Oto przymierze moje z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę wśród Ciebie nadmiarem i wywiodę z Ciebie narody i królowie pochodzić będą od Ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i potomkami Twoimi. Po Tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne. Abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.
Dalej, jeszcze dwa wersety.
Nadto rzekł Bóg do Abrahama. Ty zaś, a po Tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a Wami i potomstwem Twoim po Tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u Was każdy mężczyzna.
Okej, dziękuję. Czyli zobaczcie, mija, nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba ze 20 lat albo i więcej trochę, bo Abraham ma 99 lat tutaj już. Kiedy Bóg, już jest Ismael, się urodził, tak? Już jest Ismael. Czyli minęło parę lat od momentu, kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, które czytaliśmy wcześniej. Bóg znowu spotyka się z Abrahamem i mówi mu, że będzie ojcem wielu narodów, że rozmnoży go i da mu ziemię w posiadanie, ale oni mają dochowywać przymierza. A te przymierze konkretne to jest to, że każdy członek rodu, rodziny Abrahama ma zostać obrzezany. Każdy mężczyzna. Każdy mężczyzna. Bo Abraham nie miał żadnych innych warunków umowy. Tylko obrzezanie. I dodatkowo Bóg mówi w 17 rozdziale, pierwszym wersecie: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czyli mówi Abrahamowi, że on ma żyć w posłuszeństwie Bogu, że co ja będę Tobie mówił w Twoim życiu, Ty masz to robić. Ja Tobie mówię, będę wydawał dyspozycje, jak żyć, co robić, a Ty masz to robić. I Bóg całe życie chodził z Abrahamem, był z nim i mówił mu konkretnie, co on ma robić, i Abraham się do tego stosował. Prawda? I Bóg mówi, że dam Ci tę ziemię kananejską w posiadanie. To jest konkretny teren. Czyli Bóg kolejny raz obiecuje Abrahamowi konkretną ziemię. Tak? I teraz otwórzmy drugą Mojżeszową, pierwszy rozdział. Druga Mojżeszowa, pierwszy rozdział. 13-14 werset, zobaczcie. Pierwszy rozdział, 13-14 werset. Drugiej Mojżeszowej.
Pierwszy rozdział.
Tak, pierwszy rozdział, 13-14 werset. Bo pamiętacie, co Bóg mówi? Że Twoi potomkowie będą w niewoli. Tak? Że będą ciemiężeni. I teraz zobaczmy, co się dzieje. 13-14 werset.
Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem.
Czyli widzimy tak, zmarł Józef, znamy tę historię, że Józef sprowadził rodzinę do Egiptu, bo był klęska głodu. Oni tam sobie dobrze żyli, póki żył Józef i ten faraon. Potem nastał kolejny faraon, który Józefa nie znał i zaczęły się problemy, które trwały 400 lat. No i jesteśmy w momencie, kiedy już ten czas się kończy, tak? Kiedy Izraelici są ciemiężeni. I teraz zobaczmy drugi rozdział, 23-24 werset. Drugi rozdział, 23-24 wersetu.
Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.
Dalej.
I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi.
Co widzimy? Bóg mówi, ja ujmę się. Pamiętacie, kiedy on to powiedział? 500 lat temu prawie.
Wspomniał
na swoje przymierze. Bóg nie zapomniał. Tylko jest pokazane, że z perspektywy czasu widzimy, że po prostu to był ten czas. Bóg powiedział teraz. Teraz to zrobię. Tak. I zobaczmy kolejny fragment. 3 rozdział, 16-17 werset. 16-17 werset.
Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niewoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków i Amorejczyków i Perezyjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód.
Pamiętacie, o jakiej ziemi mówił Bóg Abrahamowi na samym początku? Bóg nie zmienił. Powiedział, zmieniłem, daję wam inną. Nie, ciągle jest ta sama. Bóg obiecał. Bóg jest wierny. Jak Bóg coś obiecał, to da. Tak? Więc posłał Mojżesza i mówi, ty Mojżesz pójdź i przypomnij im to. Że ja po prostu, to jest ten czas. Oni teraz mają wyjść. Tak? Teraz. To jest ten moment. Czyli Bóg postanowił, Bóg dał obietnicę Abrahamowi i teraz, kiedy wypełnił się ten czas, o którym Bóg powiedział w tym, przy tej okazji, kiedy Abraham składał ofiary, tak, bo to było przymierze krwi zawarte, przymierze cięte. Dlaczego? Bo ofiary były złożone. To przymierze cięte charakteryzuje się tym, że ono nie ma jak gdyby, normalnie umowa kiedy jest warta, kiedy podpis złożysz, tak? I ona bez podpisu jest nieważna. Może być tam co chcesz. Jak ty się nie podpisałeś, to nikt cię nie może wyegzekwować. Przymierze cięte charakteryzowało się tym, że ono było nieważne, dopóki nie została złożona ofiara. Ono nabierało mocy, kiedy strony składały ofiary. I musiała zostać złożona ofiara, przelana krew i ta przelana krew, tak się mówi, pieczętowała przymierze, czyli była podpisem. Dopóki ofiara żyła, przymierze było nieważne. Jak ofiara umierała, przymierze było aktualizowane. Ono wchodziło w życie. Czyli to był taki podpis. I to ono się nazywało przymierzem ciętym. Brit, cięte. Warto o tym pamiętać, bo przymierzem ciętym było również przymierze na Synaju i przymierze w Chrystusie też jest cięte. Bo ofiara musiała umrzeć. Dopóki ofiara żyła, przymierze było nieważne. Dopiero po śmierci ofiary ono nabierało mocy. I tu Bóg zawarł przymierze i teraz mówi, to jest ten moment. Wyciągam was stąd do krainy opływającej w mleko i miód, nie? I patrzcie, co się dzieje dalej. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział. Czytamy to w skrócie. Nie sposób przeczytać tego wszystkiego. Możecie sobie potem to posprawdzać, kontekst zobaczyć, czy my mówimy dobrze, czy nie. To jest do sprawdzenia. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział. 3-8. Od 3-8.
Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział mówiąc. Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełniły. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zatrzymali cielca na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, wszystko co powiedział Pan uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lód, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów.
Jakie mamy przymierze? Cięte. Dopiero jak złożył ofiary, ważne. Dopóki ofiary nie złożone, nieważne. Oni podpisali się tym, że zostali pokropieni tą krwią. Podpisali się pod tym. Zabili ofiary, Bóg kazał złożyć ofiary i oni podpisali się pod tym. Tak? Tak, wypełnimy i krew zwierząt została przelana. Czyli przymierze ważne. Podpisaliście się. Mogę egzekwować warunki umowy. I teraz zobaczcie, oni powiedzieli, wszystko zrobimy, tak? Jeremiasza 15, rozdział 1, 3. Jeremiasz był prorokiem, który prorokował za czasów, kiedy Izrael był nieposłuszny Bogu.
15 rozdział.
15 rozdział Jeremiasza. Jeden do 3.
I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza, niech idą precz. A gdyby rzekli do Ciebie, dokąd mamy pójść, to odpowiedz im, tak mówi Pan, kto przeznaczony na śmierć, na śmierć, kto na miecz, na miecz, kto na głód, kto na niewolę, do niewoli. I wyznaczę dla nich 4 rodzaje kar, mówi Pan. Miecz do zabijania, psy do rozrywania, ptactwo niebieskie i zwierzęta polne do pożerania i niszczenia.
Dalej.
I podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Hiskiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jeruzalemie.
Dobrze, dziękuję. Pamiętacie, Hiskiasz to był dobry król. A jego syn był odwrotnością. I kiedy się dopełniła wina Izraelitów, Bóg powiedział tak, muszą ponieść karę. Ponieważ ja im będę kolejny raz przebaczał, a oni i tak tego nie zrozumieją. A Bóg jest sprawiedliwy. I co jest ważne, trzeba pamiętać, że ten sam Bóg to jest ten, który przyszedł w ciele. To nie przyszedł ktoś inny. To przyszedł ten sam Bóg w ciele. Bóg Izraela. I ten Bóg powiedział tak. Choćby przede mną stanął Mojżesz i Samuel, to nie wybaczę. Pamiętacie, była historia, kiedy Mojżesz modlił się o to, żeby był przebaczony grzech dla Izraelitów, tak? Kiedy byli nieposłuszni i Bóg mówi, dobrze, na twoją prośbę przebaczę. Na twoją prośbę. A teraz mówi, nawet żeby stanęli przede mną oni, to już nie przebaczę. Musi być kara. Musi się stać sprawiedliwość. Dlaczego? Bo nie wytrwali w przymierzu. Zobaczcie, 4 rozdział, 4 Mojżeszowa, zobaczcie, 4 Mojżeszową, 14 rozdział. Dlaczego tak się stało? 4 Mojżeszowa, 14 rozdział. Od 21 do 24.
Ale jak żyję, jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie.
Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej. Oni bardzo szybko doszli do tej ziemi, ale kiedy poszli zwiadowcy zobaczyć tą ziemię, to przyszli i powiedzieli, nie ma szans. Tam olbrzymy żyją, piękna ziemia, ale my jej nie posiądziemy. Nie ma szans. Słuchajcie, zawracamy do Egiptu. I wtedy wystąpił Kaleb i Jozue i powiedzieli, słuchajcie, ale Pan jest z nami. My ich wszystkich pokonamy, bo Pan będzie walczył, nie bójcie się. I mówił to samo Mojżesz. I wiecie, co oni chcieli zrobić? Ukamienować ich za to, co mówili. I Bóg wtedy powiedział w gniewie, nie wejdą. Żaden z tych, którzy wyszli z Egiptu, nie wejdą, tylko ci, którzy są poniżej 20 roku życia. Dlaczego? Bo znieważyli mnie. Mówiąc, że nie posiądą tej ziemi. A Bóg mówi, a ja powiedziałem przecież, że dam wam ją. I kiedy ich dzieci weszły do tej ziemi, zobaczcie, Jozue, 24 rozdział Jozuego, bo teraz tak, oni nie weszli, ale dzieci miały wejść, tak? Miały wejść?
Tak.
No miały. I zobaczcie teraz Jozuego, 24 rozdział. Księga Jozuego jest zaraz po 5 Mojżeszowej.
261 strona.
Księga Jozuego, 24 rozdział, 1-3 werset. Kto przeczyta?
Zgromadził wszystkie plemiona izraelskie, Sychem, zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I rzekł Jozue do całego ludu: tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli mu Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka.
Co Bóg mówi?
Że wyprowadził Abrahama z...
Przypomina swoją obietnicę. I mówi: teraz was wprowadzam do tej ziemi. Zobaczcie, 24 rozdział, 13 werset. Troszeczkę dalej. Co Bóg mówi, wam daje?
Ziemię.
A dlaczego? Zobaczcie, 12 werset. Co Bóg zrobił?
Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami.
Bóg mówi: przygotowałem wam ziemię.
Nad którą się nie mozoliliście.
Nad którą się nie mozoliliście. Miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkacie. Jeść będziecie z winnic i drzew, których nie sadziliście. Bóg mówi: gotowca wam daje.
Dało.
I oni mieli wejść do tej ziemi, tak? I weszli. Weszli do tej ziemi. Weszli do tej ziemi. Ale coś się stało, że Bóg potem przez Jeremiasza powiedział: nie wysłucham ich. Nie wysłucham już nikogo. Muszą zostać ukarani ci, którzy weszli. Co się stało? Żebyśmy jeszcze, zobaczcie, przeczytali jedną ważną rzecz. Druga Samuelowa, 7 rozdział. Dwunasty, trzynasty werset.
Gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwale twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.
Kiedy miał się ten potomek narodzić?
No, po śmierci Dawida.
Po śmierci Dawida. Salomon już żył. Więc nie jest mowa o Salomonie. Tu jest mowa o Mesjaszu. O potomku Dawida według ciała, który miał mu się urodzić, jak Dawid już umrzeł. I co mówi? Utwierdzę tron twój
na wieki. Tron królestwa jego na tak. wieki.
Zobaczcie, co Bóg mówi w Jeremiasza w 32 rozdziale. Proroctwie Jeremiasza, 32 rozdział.
Że to jest 14 werset, trochę tak odstaje. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem, a tak. gdy zgrzeszy, ukaże go ludzką tak. i ciosami synem synów ludzkich.
Tak.
No to nie, bo
Jezus nie grzeszy. No.
Ale za grzechy ludzi został ukarany.
No tak. No to tak.
Za grzechy. Nie musiał on zgrzeszyć. Został ukrzyżowany rękoma Rzymian, czyli ludzi. Za grzechy nie swoje, ale za grzechy. Czyli on za grzeszników. Czyli on został potraktowany jak grzesznik zamiast za innych, chociaż nie był grzesznikiem. Nie do końca jest tutaj problem. Jeremiasza, zobaczcie, 32 rozdział, 37 do 41. 32 rozdział. Od 37 do 41 wersetu. Tak, 32 rozdział Jeremiasza. Od 37 do 41.
Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się nie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. A w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy.
Co Bóg mówi? Jak osadzi ich w tej ziemi?
Na stałe.
Do kogo to mówi Bóg? Mówi do tych Żydów, którzy są nieposłuszni, którzy weszli do ziemi obiecanej, tak? Jeremiasz sam jest Żydem. On jest potomkiem tych, którzy weszli do ziemi obiecanej pod wodzą Jozłego. I oni byli nieposłuszni, będąc w tej ziemi, i Bóg mówi, przyjdzie taki czas, że ja tą ziemię już na stałe im dam. To nie dał? Rozumiecie? Bóg mówi, że teraz to oni nie mają tej ziemi na stałe, bo coś się stało, ale przyjdzie czas, że ja im na stałe dam tą ziemię i zgromadzę ich ze wszystkich narodów. Czyli zapowiada coś, co ma nastąpić, a oni są tu. A Bóg mówi, to nie to. Ja mówię o sytuacji, kiedy ja im dam tą ziemię na stałe. Dawidowi zapowiedział potomka. I zobaczcie, Izajasza 35, rozdział, 10 werset.
I mieszkaliśmy w namiotach, postępowaliśmy...
35, 10. Izajasza 35, 10. Tam jest opis powrotu Izraelitów na Syjon.
Mogę przeczytać? Tak. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.
Izajasz to mówi do nieposłusznych Żydów. Mówi o powrocie. Mówi o powrocie na Syjon z radosnym śpiewem i troska i wzdychania znikną. Nie będzie ich. Czyli podsumujmy. Bóg obiecał Abrahamowi, że konkretną ziemię, konkretny teren na tej ziemi da jako mieszkanie dla potomków Abrahama, tak?
Tak.
Zapowiedział również, że będą w niewoli, ale Bóg ich wyciągnie z tej niewoli i pośle ich do tej ziemi. I tak się stało. Tylko, że po drodze pojawiły się sytuacje, mogą się wydawać niespodziewane, Bóg wszystko przewidział, tak? Że co? Izraelici wyszli, widzieli cuda Boże, tak? Ale nie weszli do tej ziemi, bo zwątpili, że Bóg im ją da. I Bóg się na nich zdenerwował. Mówi, tyle razy im pomagałem, tyle razy widzieli moją moc, a oni wątpią. Nie wejdą. Ich dzieci wejdą. No i co? Ich dzieci wchodzą. Pod wodzą Jozuego wchodzą, tak? I kiedy już tam są, to Bóg, niezadowolony z ich nieposłuszeństwa, tak? Zapowiada Dawidowi, który jest królem Izraela, że jego potomek zasiądzie na tronie, że będzie taki czas, że on ich z powrotem sprowadzi do ziemi i da im ją w dziedzictwo już na stałe, na zawsze, tak? Więc Bóg obiecał coś od początku do końca. To jest obietnica. Bo Bóg ją obiecał na samym początku. I po drodze, żeby nie było, że Bóg zmienia zdanie, cały czas te obietnice odnawiał. Nawet dla nieposłusznych odnawiał. Nie wy, po was, bo wy nie, ale przyjdzie taki moment i ciągle odnawiał tą obietnicę. Bóg nie zmienił zdania ani przez moment. Widząc wszystko, co się dzieje, nie zmienił zdania. Bo Bóg jest wierny. I teraz zobaczcie, dla kogo? Dla kogo? Te tysiącletnie królestwo będzie. Dlaczego ci Żydzi, którzy weszli, oni jego nie otrzymali tak naprawdę? No bo weszli do tej ziemi i co? Bóg ich rozpędził. Oni weszli do tej ziemi, odziedziczyli ją, ale na stałe
No nie, bo poszli do niewoli. I królestwo się podzieliło, poszli do niewoli. Teraz właśnie sobie przestudiujemy, dlaczego tak się stało. Zobaczcie najpierw, żebyśmy wiedzieli, dlaczego obietnice Boże są niezmienne. Zobaczmy list do Rzymian, bo Paweł się tam powołuje na pewne rzeczy. List do Rzymian. Jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział, 25-29.
A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do...
Tak, dalej.
Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
Bóg mówi, Paweł mówi do pogan. Nie miejcie zbyt wysokiego mniemania o sobie, bo oni teraz są zatwardziali, żebyście wy mogli pojednać się z Bogiem. Ale przyjdzie moment, że przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Pamiętacie, jaka obietnica była dla Dawida dana? Że on zaprowadzi królestwo, któremu nie będzie końca. Że Bóg mówi, ja zgromadzę was w tej ziemi, dam już ją wam na stałe. Paweł mówi, że Bóg nie zmienił zdania. Nawet jeśli Mesjasz już umarł i jest teraz przymierze w Mesjaszu, to Bóg nie zmienił zdania co do Izraelitów. Absolutnie nie.
No tak, bo to w 28 pisze, nie?
Tak.
Co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi Bożymi.
Tak.
Dla waszego dobra, ale co do wybrania są umiłowani ze względu na prawo. Tak.
Czyli Bóg patrzy na nieposłusznych Żydów i kocha ich. Dlaczego? Bo dał obietnicę Abrahamowi.
No właśnie.
Bo Abraham był mi wierny, a to są jego dzieci. Ja ich kocham ze względu na Abrahama, Izaaka, Jakuba. I nie przestanę ich błogosławić. Czyli Bóg tak patrzy na nieposłusznych Żydów, a nieposłusznych. Bo ci nieposłuszni są wrogami dla Ewangelii, ale są umiłowani przez Boga. Bo niektórzy mówią, że Bóg kocha tylko posłusznych Żydów. Paweł mówi, nie, on kocha wszystkich. Dlaczego? Nie dlatego, że oni są tacy fajni, ale dlatego, że kocha Abrahama, Izaaka i Jakuba. A to są jego dzieci. Rozumiecie? Zobaczcie Izajasza, 65 rozdział, żebyśmy zobaczyli, o czym Paweł mówi. Izajasza, 65 rozdział. Piąty rozdział. Dziewiętnasty, dwudziesty werset.
Tu jest... świętował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził w dąbrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą.
Ten fragment, jeżeli przeczytacie w całości, on dotyczy czasu, kiedy Mesjasz będzie królem. Nad kim? Tam jest mój lud. To do kogo Bóg mówi mój lud?
Do Izraela.
Paweł mówi, nieodwołalne są obietnice Boże. To jest dalej jego naród. Nie ma innego narodu wybranego. Jest jeden Izrael. I teraz zobaczcie, co się stało w historii Izraela, że Bóg Żydom, kiedy byli w tej ziemi, której powinni być na zawsze, daje obietnicę, że oni ją dopiero będą mieli na zawsze. Co się stało? Pierwsza Królewska, zobaczcie, 11 rozdział. Pierwsza Królewska, 11 rozdział. Od 11 do 13 wersetu.
Przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które Ci nadałem, przeto wyrwę Ci królestwo, a dam je Twemu słudze. Lecz nie uczynił tego za Twojego życia, przez wzgląd na Dawida, Twojego ojca, ale Twojemu synowi je wyrwę. Wszakże nie wyrwę całego królestwa. Jedno plemię pozostawię Twojemu synowi, przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, który wybrałem.
Salomon obiecywał posłuszeństwo. Nie dotrzymał słowa. Zgubiło go bałwochwalstwo, któremu się oddał wraz ze swoimi żonami. Bóg go dwa razy napominał i on nie posłuchał Boga. Bóg już trzeci raz go nie napominał, tylko powiedział: podzielę królestwo. I od tego za czasu zaczął się upadek państwa Izrael. Ono się podzieliło. Było jedno plemię, którym dowodził syn Salomona, tak? Bo Bóg powiedział, ja zostawię ze względu na Dawida, no bo obiecał potomka. Ze stolicą w Jerozolimie, a drugie, pozostałe pokolenia ze stolicą w Samarii. Więc były dwa królestwa ze stolicą w Samarii, Izrael się to nazywało, i Juda ze stolicą w Jerozolimie. I teraz, jak prorocy piszą Izrael, Juda, Samaria, to trzeba wiedzieć, o czym piszą, bo jedni prorocy prorokowali w Judzie, a pozostali w Samarii, albo i tu, i tu. Więc kiedy czytamy proroków i czytamy Samaria cudzołożna, Juda i jej siostra, to musimy wiedzieć, że chodzi o dwa królestwa w jednym narodzie. Pamiętać o tym, że Izrael został podzielony i to zrobił kto? Bóg to podzielił za karę. Czyli zaczyna się upadek, zaczyna się grzech, bałwochwalstwo, czyli oni weszli, Izraelici weszli do ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego, ale nie wytrwali w przymierzu z Bogiem, nie wytrwali w posłuszeństwie Bogu i Bóg ich wygonił. Wygonił ich. Czyli Bóg powiedział, dam tobie to i twojemu potomstwu na wieki tą ziemię, tak? Było to za czasów, kiedy weszli oni wtedy do ziemi obiecanej? Nie. Dlaczego? Bo to nie było na wieki. Oni zostali wygnani stamtąd. I teraz Bóg zapowiada coś później, że oni będą jeszcze to mieli na wieki. Czyli nie zapowiada tego czasu, w którym oni weszli tam i mieszkali przez tych kilka wieków, ale zapowiada czas przyszły. A to jest tysiącletnie królestwo. Bo gdyby to się wypełniło w tamtym czasie, to Żydzi by nie zostali rozproszeni z tej ziemi, tylko by w niej zostali. A Bóg mówi, będzie taki czas, że ja wam dam to na zawsze. Abrahamowi mówi, dam na zawsze. Na wieki posiądą tą ziemię, tak? Czyli widzimy, że wypełnieniem tych obietnic danych Abrahamowi nie był ten czas, kiedy Izraelici pod wodzą Jozuego weszli do ziemi obiecanej i tam mieszkali. To nie był ten czas. Przez to się nie wypełniły proroctwa, które Bóg dał Abrahamowi, bo to historia pokazuje, że nie było na zawsze. A gdy i Bóg nie odrzucił pomimo tego Izraela, bo gdyby odrzucił, to byśmy powiedzieli, no Bóg dał na zawsze, nie wytrwali, podziękował Bóg, zerwał z nimi przymierze. Bóg nigdy nie odrzucił Izraela, Paweł mówi, tylko dalej jest wierny, więc musimy zobaczyć, że te obietnice, które dał Abrahamowi, nie tyczą się tego czasu, kiedy oni mieszkali w Izraelu, jak weszli pod wodzą Jozuego. Tylko chodzi o inny czas. I teraz zobaczcie dalej. Widzimy, że tysiącletnie królestwo, które Bóg zapowiada, to zapowiada dla kogo? Dla Izraela. Dla potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni mieli być tymi, którzy posiądą ziemię na tej ziemi na zawsze. Tak? I że nad nimi będzie rządził potomek Dawida według ciała, który mu się urodzi, jak Dawid umrze. Więc oni cały czas mieli obietnicę i to powtarzali prorocy. I teraz zobaczcie, co jest dalej. 5 Mojżeszowa 5:6 i Ozeasza 3:1. 5 Mojżeszowa 5:6. Piąty rozdział, 6 werset. Przepraszam, coś nie tak. nie zacząć.
Ozeasza ile?
Ozeasza 3:1.
To ja mogę Ozeasza przeczytać. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela. Chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami.
Mhm. Bóg miłuje Izraela, tak?
Chociaż oni zwracają się do innych bogów.
Tak, 6:4, przepraszam, 5 Mojżeszowa, 5:6, 5:6.
Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I 6:4. 4:.
Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie.
Czyli Bóg się przyznaje do Izraela, posłusznego, ale również przyznaje się do Izraela, nieposłusznego w Ozeasza. Mówi, ja dalej jestem ich Bogiem. Oni są mi nieposłuszni, dla nich ja nie jestem Bogiem, ale ja mimo wszystko się do nich przyznaję.
Chociaż tak, oni zwracają,
chociaż się, do oni zwracają się do innych bogów, to ja nadal poczuwam się do tego, że jestem ich Bogiem. Czyli oni są mi niewierni, a ja jestem im wierny. I zobaczcie, co Bóg zapowiada w związku z tym, bo podzielił naród. Kto podzielił królestwo Izraela? Bóg. Nie diabeł, Bóg podzielił. Za co? Za nieposłuszeństwo. Powiedział, zabiorę ci władzę. I zobaczcie, co Bóg zapowiada. Skoro on podzielił, to zobaczcie, co on zapowiada w Jeremiasza w 30 rozdziale, 1-3 werset. Jeremiasza, 30 rozdział. Jeremiasza, 30 rozdział, 1-3. Kto przeczyta?
Ja mogę.
Proszę.
Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza tej treści. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do Ciebie w księdze. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.
Mhm. I jeszcze Ezechiela, 37 rozdział, tam jest bardziej szczegółowo już to opisane, tak? 37 rozdział. Od 21 do 28 wersetu.
Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynił z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi. I już nie będą dwoma narodami i już nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawił ich z wszystkich ich odstępów, przez które zgrzeszyli i oczyszczę ich i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza, będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je i będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w nim mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki.
Mm-hmm. Zobaczcie, że Ezechiel mówi o jakimś wydarzeniu, które miało nastąpić kiedy? Kto miał żyć?
No Dawid. Ma żyć, bo będzie królować też.
Zagadka, nie? No przecież on nie żyje. I jego grób jest.
No i pisze, że będzie księciem na wieki.
Tak.
Czyli to już jest wskazówka pewna, przez proroka przekazana, że musi to być czas, kiedy nastąpi zmartwychwstanie. Pewne rzeczy w Starym Testamencie były do momentu pewnego zakryte, dopóki Pan nie objawił tego apostołom, tak, i prorokom, którzy to przekazali wierzącym. I Paweł mówi, to była tajemnica, a dziś ja wam ją objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Że będzie pierwsze zmartwychwstanie do życia, a drugie zmartwychwstanie na sąd, jak mówi Pan Jezus. Więc zapowiada Bóg połączenie Judy i Izraela. On ich podzieli, mówi, ja was z powrotem połączę. I dam wam jednego króla, już nie dwóch, nie będzie wojny, będzie jeden król nad wami. A Dawid będzie księciem. I zobaczcie jeszcze jeden element, co Bóg zapowiada, że będzie się działo wtedy właśnie. Ezechiela 48 rozdział, zobaczcie. 48 rozdział. Cały rozdział 48, wiecie o czym mówi, zobaczcie. Mówi o podziale ziemi między plemiona. Na nowo Bóg mówi, ja podzielę ziemi między plemiona. Przecież już była podzielona. A Bóg mówi, ja to zrobię jeszcze raz. I jeszcze jedno zobaczcie, bo to jest tak. Skoro tysiącletnie królestwo ma być dla Żydów, tak? Bo to jest wypełnienie obietnic danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Skoro nie otrzymali tego błogosławieństwa wtedy, kiedy weszli pod wodzą Jozuego, bo Bóg mówi, że to nie to, tak? Otwórzmy Hebrajczyków jeszcze. Hebrajczyków otwórzmy. 5 rozdział. Hebrajczyków, 5 rozdział. Przepraszam. 3 rozdział. Sorry. Od 8 wersetu, od 7 nawet do 11.
Jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem gniewy moim, nie wejdę do odpocznienia mego.
I 4 rozdział od 8 wersetu. Czytaj.
Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich, był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie nie dla ludu Bożego.
Odpocznienie dla ludu
Bożego. Dla ludu Bożego. To bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.
Okej. Czyli popatrzcie, Bóg mówi, nie weszli do odpocznienia ci, którzy wyszli z Egiptu i nie weszli do odpocznienia ci, którzy weszli z Jozłem. A Bóg zapowiada pokój i odpocznienie dla Żydów w przyszłości. Ciekawe, nie? Że gdyby to był już cel osiągnięty, to po co jeszcze mówić o kolejnym jakimś? Po co mówić o jeszcze kolejnym królestwie, skoro już tu jest? Okazało się, że oni weszli do ziemi, ale jej nie posiedli na wieki. Dlaczego? Bo byli nieposłuszni. A Bóg, wiedząc o tym, już dla Abrahama zapowiedział nie te wejście z Jozuem, ale te ostateczne. Mówi, oni wejdą, ja ich wprowadzę do tej ziemi, posiądą ją, ale nie powiedział Abrahamowi wszystkiego dokładnie, bo nie było takiej potrzeby. Ale widać, że to, co oni weszli do ziemi z Jozuem, nie otrzymali jej na wieki. Dlatego Bóg zapowiedział coś więcej. Powiedział, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody, a list do Galacjan mówi, że tym obiecanym jest Mesjasz. Czyli w Mesjaszu miały być błogosławione wszystkie narody. Czyli Bóg obiecał Abrahamowi nie tylko ziemię, ale i to, że z niego się narodzi potomek. Mesjasz. I teraz zobaczcie, skoro tysiącletnie królestwo jest dla Żydów, bo widzimy, że wszystkie obietnice są dla Żydów w tysiącletnim królestwie, tak? W tysiącletnim królestwie wszystkie są dla Żydów. To co z poganami? Przecież nie wszyscy są Żydami, tylko Żydzi przeżyją i będą całe to, a co z resztą ziemi? Otwórzcie Zachariasza, 14 rozdział, 17 werset. Zachariasza, 14 rozdział, Zachariasza.
1017.
14 rozdział, 17 werset. I dalej.
Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd królowi Panu zastępów, nie będzie deszczu. A jeśli ród egipski nie będzie pielgrzymował, nie zjawi się, stanie nam plaga, jaką Pan dotknie narodów, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasu.
Dobrze. Czyli co się będzie działo? Będą poganie w tysiącletnim królestwie? Będą. Będą. I będą musieli co robić?
Pielgrzymować do Jerozolimy.
Przecież to prawo nadane Żydom. Ale wtedy wszyscy, to będzie prawo państwowe. Prawo nadane Żydom na Synaju będzie prawem państwowym na całej ziemi, bo Jezus będzie królem całej ziemi. Otwórzcie Izajasza na drugim rozdziale. Od 1 do 4. Drugi rozdział od 1 do 4.
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jaka najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. A tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody i pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.
Juda po niewoli babilońskiej wrócili do ziemi obiecanej, odbudowali świątynię, mieli pokój? Ciągła wojna. Ciągła wojna z narodami obok. Też nie mieli pokoju. I Bóg przez Izajasza zapowiedział czas, kiedy świątynia stanie wysoko, wyniesiona ponad wszystkie pagórki i kto będzie zdążał do tej świątyni? Żydzi?
Wszystkie narody.
Zobaczcie. Do tej pory do świątyni tylko Żydzi mieli prawo wejść. Nikt, nie Żyd, nie miał prawa wejść do świątyni. A tu do świątyni będą zmierzać kto? Wszystkie narody.
Wiele ludów.
Czyli widzimy, że w tysiącletnim królestwie nie tylko Żydzi, ale wszyscy będą mogli pielgrzymować do świątyni i będą to robić. Zobaczcie, co jeszcze będą robić. 56 rozdział Izajasza. Od 6 wersetu.
Cudzoziemców zaś, którzy przystąpili do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza. Prowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni.
Co widzicie? Co będą robić ci poganie jeszcze?
Ofiary.
Ofiary składać. Co jeszcze? Szabasu przestrzegać. Tak jest napisane. Teraz zobaczcie. Mateusza, 25 rozdział, 32 werset. Mateusza, 25 rozdział, 31, 32 werset.
A gdy przyjdzie
Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim. Wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugie, jak pasterz odłącza owce od kozy.
I będzie odłączał i wtedy powie tym, którzy są, których oddzielił. Jednym powie 34 werset. Po prawicy, co powie?
Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata.
Komu powie? Narodom, które będą zgromadzone przed nim, kiedy przyjdzie Jezus w chwale. Objawienie nam mówi w 19 rozdziale, że kiedy przyjdzie moment, tak, kiedy się zgromadzi armia antychrysta, żeby zniszczyć Żydów, to wtedy przyjdzie Pan i stoczy bitwę. Ale na ziemi przecież będą ludzie. Nie wszyscy zginą w wielkim ucisku, który będzie na ziemię spadał plagi Boże. Przeżyją ludzie, tak? I te narody zostaną zgromadzone przed Jezusem, On je zgromadzi w jednym miejscu i będzie je rozsądzał. Po tym, czy pomagali Żydom, tak jak mówi, braciom moim pomagaliście. Cały, trzeba przeczytać opis tego sądu, oddzielania, na czym ono polegało. Na pomocy dla Żydów, na moich braci, cokolwiek jednemu z najmniejszych moich braci uczyniliście. No to kto jest bratem Jezusa? No Żyd. Tak? Cokolwiek im uczyniliście, mnie uczyniliście. Czyli zostaną podzieleni ludzie, którzy przeżyli wielki ucisk, tak? I jedni zostaną na sąd ostateczny przeznaczeni, zgotowany diabłu i jego aniołom, a drudzy przejdą gdzie? No, kimś Jezus będzie rządził. Nimi właśnie. I tymi Żydami, którzy przeżyli wielki ucisk. Czyli ludzie w tych ciałach wejdą do tysiącletniego królestwa. W tych ciałach, o takich, o jak my teraz mamy. A w związku z tym, że pierwsze zmartwychwstanie już się dokonało, a ci, którzy zmartwychwstali w ciałach podobnych do ciała Jezusa, oni będą z Chrystusem królować. Ale nie będą obywatelami. Bo obywatelami będą ludzie w tych ciałach. Ci, którzy wejdą. Więc widzimy, że będą to i Żydzi, i poganie. Nad nimi będzie panował Chrystus laską żelazną, jak mówi objawienie. Będzie rządził laską żelazną. Jeżeli ludzie są posłuszni, to nie trzeba nad nimi laską żelazną rządzić. Więc to obywatelami tysiącletniego królestwa będą ludzie w tych ciałach, o takich jak my teraz mamy. Tak jak czytaliśmy, nie będzie, dzieci się na wczesną śmierć nie będą rodzić, ludzie będą długo żyli, ale jeśli będą grzeszyć, to nie będzie już tak jak dziś, że grzeszy i dobrze się ma. Będzie sprawiedliwy król, będzie wszystko widział i będzie od razu załatwiał sprawę. A jakie prawo będzie w tym królestwie obowiązywać? Szabasy, święta, ofiary, świątynia. Ezechiel od 40 rozdziału do końca opisuje wygląd świątyni w tysiącletnim królestwie.
Święto szałasów będzie.
Święto szałasów będzie. Czyli na jakim prawie będzie oparte Królestwo Boże? Na prawie Bożym. Jest jakieś lepsze niż mojżeszowe, bardziej precyzyjne? Nie ma. A Jezus mówi, ono nie przeminie, aż się niebo i ziemia nie przeminą. Czyli prawo mojżeszowe na tej ziemi będzie obowiązywać, bo będzie świątynia. Będzie można przestrzegać tego prawa. No bo jak złożysz dzisiaj ofiarę? Jak dzisiaj Żyd mógłby złożyć? Nawet gdyby w Izraelu wprowadzono prawo mojżeszowe jako prawo państwowe, to można go przestrzegać? Nie, bo nie ma świątyni. Jak złożysz ofiarę? Jak pójdziesz, załatwisz wszystkie sprawy? Nie masz szans. Możesz tylko trochę jego przestrzegać. Ale Bóg nie mówi trochę, a wszystko. Więc po to świątynia będzie w tysiącletnim królestwie, jak czytaliśmy w Izajasza, żeby wszyscy ludzie mogli być posłuszni temu prawu, które się opiera na świątyni ziemskiej i na kapłaństwie Arona. A jedyne prawo, jakie jest oparte na świątyni ziemskiej, kapłaństwie Arona, to jest prawo mojżeszowe. Bo w oparciu o nie został ustanowiony zakon. Więc widzimy, że ludzie na ziemi, kiedy zapanuje królestwo tysiącletnie, Bóg nie będzie wprowadzał jakiegoś nowego, wymyślonego od nowa prawa, tylko te prawo, które jest gotowcem, które ciągle obowiązuje, tylko nie można go przestrzegać, bo nie ma świątyni, czyli prawo mojżeszowe. Natomiast ono jest na tej ziemi, dotyczy ludzi, którzy nie zawarli przymierza z Bogiem, albo albo już zawarli, ale żyją w tych ciałach. Czyli to podam wam prosty przykład. Dzisiaj w Polsce jest prawo polskie, tak? Człowiek, który się pojednał z Bogiem, jest tak zwanym nowym przymierzu, tak? Ale czy to go zwalnia z przestrzegania prawa polskiego? Nie, bo on jest tu, na tej ziemi, w ciele i żyje w konkretnym państwie, wyjeżdża do Francji, tam jest posłuszny prawu francuskiemu, już nie polskiemu. A Bożemu ciągle jest posłuszny. Dlaczego? Bo on w Królestwie Bożym jest wciąż, a tu jest turystą, raz w jednym miejscu, raz w drugim. Nie wszyscy się przeprowadzają, ale tak samo będzie w tysiącletnim Królestwie. Wszyscy obywatele ziemi będą mieli prawo. I będzie to prawo mojżeszowe. Natomiast wśród nich będą ludzie, którzy zawarli, z którymi Bóg zawarł nowe przymierze, bo oni będą widzieli Jezusa, kogo? Króla. Ale kapłanem on tu na ziemi nie będzie, jak studiowaliśmy listę Hebrajczyków. A w nowym przymierze on jest kapłanem. Więc i tak każdy będzie musiał się indywidualnie pojednać z Bogiem, tak, żeby będąc tu na ziemi, obywatelem tej ziemi, stać się jednocześnie obywatelem nowej ziemi. Wstępując w nowe przymierze z Bogiem. Dlatego, że ludzie, którzy będą żyli w tysiącletnim królestwie, jak mówi Izajasz, Jezechiel, będą, dopóki będą posłuszni prawu temu państwowemu, będą żyli spokojnie, nikt ich nie będzie karał, będą błogosławieni, ziemia ich będzie rodzić, zdrowi będą. Ale oni muszą umrzeć w końcu, bo Słowo Boże mówi, że każdemu jest umrzeć i sąd. Wiek drzew też jest ograniczony. Wiek ludzi jako wiek drzew, no 500 lat i do piachu. A co dalej? Posłuszeństwo prawu tej ziemi nie będzie ci gwarantowało wieczności. Ty będziesz musiał pojednać się z Bogiem i stać się obywatelem nowej ziemi przez to, że Bóg cię napełni Duchem Świętym. Czyli tak jak jest dziś, tak będzie w tysiącletnim królestwie. Tylko prawo nie będzie polskie, francuskie, chińskie, tylko mojżeszowe. Bo to będzie na całej ziemi obowiązywało. Więc oddzielić trzeba prawo państwowe, którym będzie prawo mojżeszowe w tysiącletnim królestwie, od pojednania się z Bogiem w ramach nowego przymierza i po śmierci bycia w wieczności, a nie stanięcia na sądzie ostatecznym. Rozumiecie to czy nie?
No tak, czyli że tak zwane moralne życie w tysiącletnim królestwie nie gwarantuje tego, że się znajdzie już później...
Ono gwarantuje dobre życie tu, do śmierci. Ale jeśli chcesz być w nowej ziemi, to musisz uznać Jezusa nie królem, bo to będzie widać. Ty nie będziesz miał wyjścia. On jest królem i czy to ci się podoba, czy nie, masz być posłuszny. Co tu wierzyć? Ale jako kapłana trzeba go będzie przyjąć, bo ty pójdziesz do świątyni, a tam będą kapłani Arona. A ty musisz go uznać kapłanem swoim, swoim zbawicielem.
Tego też nie będzie
widać. I tak samo w tysiącletnim królestwie ludzie będą się musieli rodzić na nowo. I nie wszyscy się na nowo narodzą. Bo kiedy się skończy 1000 lat i zostanie wypuszczony szatan, jak mówi objawienie, to będzie jak piasku morskiego tych nieposłusznych. To co oni? Skąd oni się wzięli? Ano żyli pod rządami Chrystusa laską żelazną, tylko laska żelazna została usunięta, wypuszczony został szatan i oni od razu poszli za nim. Czyli to pokazuje, że nie wszyscy w tysiącletnim królestwie dobrowolnie się poddadzą rządom Chrystusa, a będą musieli. I będą tu spokojnie żyć, póki ty żyjesz w Polsce, póki nie złapią cię na jakimś przestępstwie, nie zrobisz czegoś, nikt cię nie rusza. Tak samo będzie tam. Natomiast każdy i tak będzie musiał się na nowo narodzić. I kiedy się narodzi na nowo w tym ciele, tak jak my, jesteśmy narodzeni na nowo. Kto jest, to jest. No. Natomiast zmienia to posłuszeństwo naszemu, nasze tutaj tym, co nagle jestem pod nowym przymierzem i już mnie nie obchodzi polskie prawo. Rób ta, co chce ta. No nie. Nic się nie zmienia w twoim życiu. Jeszcze tym bardziej będziesz lepszym obywatelem. Bo uczciwszym. Przestaniesz oszukiwać, kombinować. Tak? Tak samo tam. Ono będzie obowiązywać jednych i drugich. Ale nie dlatego, że w kwestii uratowania się na wieczność, tylko w kwestii, że to będzie prawo państwowe. Dlatego tysiącletnie królestwo będzie dla Żydów, ale błogosławieni te będą również poganie. I teraz kto je założy? Zobaczcie, ostatni fragment. Kto je założy? Zachariasza, 6 rozdział, 9-5. Zachariasza, 6 rozdział, 9-5. Zachariasza, 6 rozdział, od 9, od 9 do 15 wersetu. Szósty rozdział, od 9 do 15 wersetu.
I doszło mnie słowo Pana tej treści. Weź dary wygnańców od Chaldajasza, Tobiasza i Jedajasza, którzy dziś przybyli z Babilonii, i wejdź do domu Jozjasza, syna Cefaniasza, i weź srebro i złoto. Zrób z tego koronę i włóż ją na głowę arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka. I powiedz do niego: tak mówi Pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latorość. Pod jego stopami wyrośnie Latorość i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. A korona pozostanie w świątyni Pana na pamiątkę Chaldajasza, Tobiasza, Jedajasza i Ozjasza, syna Sefaniasza, i przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Tak poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. A to się stanie, jeżeli naprawdę słuchać będziecie głosu Pana, waszego Boga.
Wiecie, kiedy zostało napisane proroctwo Zachariasza? Po powrocie z niewoli babilońskiej. Juda wrócili Judejczycy z niewoli babilońskiej z powrotem. Odbudowali świątynię i wtedy Zachariasz prorokował. Czyli nie mógł już prorokować wstecz, tylko do przodu. I zapowiedział to, co będzie w tysiącletnim królestwie. Że wyrośnie Latorość, która będzie królem, i między nim a kapłanem będzie pokój. Czyli to pokazuje, że Jezus na ziemi będzie królem, a kapłanami będą synowie Sodoma. Czyli kto odbuduje przybytek? Kto? Ta Latorość. Czyli Mesjasz miał odbudować wszystko i zrobić. Nie ludzie dla Niego, a Mesjasz miał to zrobić. Bo On się swoją chwałą nie dzieli. Tak? I teraz zobaczcie, czy potwierdza to, co mówili apostołowie. Otwórzcie Dzieje Apostolskie. Pierwszy rozdział, 6-7 werset. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 6-7 werset. Co Żydzi wiedzieli o Królestwie Bożym?
Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił.
Czy Jezus zakwestionował? Słuchajcie, to nie ja mam budować królestwo, to wy dla mnie macie budować. Coś Jezus takiego powiedział?
Nie.
Mówi, nie kwestionuje tego, mówi, bo Żydzi uważali, że to Mesjasz ma wybudować królestwo. Nikt nie mówił, że będziemy coś dla Niego robić. On odbuduje królestwo, a my będziemy pod Jego władaniem. Czyli oni doskonale widzieli, że Jezus ma odbudować swoje królestwo, a oni mają być podwładnymi. Jezus nie powiedział im, kiedy to się stanie, natomiast nie zaprzeczył. Czyli widzimy, że Jezus sam miał założyć swoje królestwo. Jako król On miał założyć królestwo, a nie my dla Niego. Tak? I teraz, kiedy Chrystus skończy tysiąc lat się skończy, otwórzcie ostatni werset, Objawienie. Objawienie, 19. Dwudziesty rozdział, od 7 wersetu. Darek wcześniej przeczytał wcześniej, że będą rządzić z Chrystusem 1000 lat. Ci, którzy zmartwychwstali, tak? I teraz zobaczcie, co się stanie, gdy się skończy 1000 lat. Od 7 wersetu.
A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
Tak będzie po tysiącletnim królestwie. Tak? Czyli będą przeciwnicy, zgadza się?
Tak.
Mimo, że będzie rząd Mesjasza, tak? Jezus będzie królem, będą go widzieć, to nie sprawi, że będą lepsi. Szatan będzie związany przez tysiąc lat, a oni będą grzeszyć. Więc jeżeli dzisiaj ktoś mówi, to diabeł jest winny, gdyby diabeł mnie nie kusił, ja bym nie zgrzeszył. Bzdura. Tysiącletnie królestwo właśnie pokaże, że nie diabeł jest źródłem grzechu, tylko te ciało. Dlatego ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą te grzeszne. Dlatego Bóg obiecał nowe ciała tym, którzy mu zaufają. 1000 lat szatan związany, a grzeszników będzie jak piasku morski. Ciekawe, nie? A zobaczcie, jak się rozpocznie tysiącletnie królestwo. Cofnijcie się rozdział wcześniej, od 11 wersetu do 16. Patrzcie, kto zakłada komu królestwo.
I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król królów i Pan panów.
I pobił wszystkich mieczem. On pobił. A za nim kto szedł?
Wojska niebieskie na białych koniach.
Wojska niebieskie. Czyli jak ja to mówię w tym momencie, kiedy przychodzi Mesjasz, niektórzy mówią, o ja zdążę jeszcze się opamiętać, zdążę wszystko zrobić. Błogosławieni są ci, którzy będą za jego plecami w momencie, kiedy on przyjdzie w chwale. To lepiej być za nim niż przed nim. Czyli Mesjasz, kiedy przychodzi, zakłada tysiącletnie królestwo, rządzi laską żelazną, a potem dopiero następuje sąd ostateczny. Po tysiącletnim królestwie. Czyli podsumujmy sobie. Dlaczego tysiącletnie królestwo zostanie ustanowione?
Aby wypełnić obietnicę daną Abrahamowi.
Aby wypełnić obietnicę daną Abrahamowi. Dlaczego? Bo wcześniej to wszystko, co Bóg robił, to nie było jeszcze wypełnienie tej obietnicy. Żydzi dostali ziemię, byli nieposłuszni, a tam już będą do końca tej ziemi na niej mieszkać. Aż ona przeminie. Tak? Druga sprawa. Dla kogo miało być to królestwo? Tylko dla Żydów? Przede wszystkim dla Żydów, ale przy Żydach błogosławieni będą również nie Żydzi. I wszyscy będą mogli pielgrzymować do Jerozolimy. Tak? I kto je założy? Jezus. Nie ludzie dla Jezusa, a Jezus. Wiadomo, jakie tam prawo będzie obowiązywać? Wiadomo, jak ludzie będą musieli się z Bogiem pojednać, żeby być w nowej ziemi? Tak samo jak dziś. Życie tam w posłuszeństwie będzie im gwarantować tylko życie tu, ale nie uratowanie przed jeziorem ognistym. Kapłanem kto będzie na ziemi? Arona. Jezus będzie królem. Wszystko się układa, słuchajcie. Więc tysiącletnie królestwo nie będzie gdzieś w przestworzach w kosmosie, tylko tu na tej ziemi. Ziemia, którą Bóg obiecał Abrahamowi, to jest konkretny teren. Tak. Bóg obiecał również, że w jego potomku, czyli w Chrystusie, będą wszyscy błogosławieni. Dlaczego? Bo wszyscy będą mogli na tym, wszyscy, którzy przejdą życie, będą mogli tam żyć. Ale również w Jezusie, potomku Abrahama, jako kapłanie, wszyscy mogli będą być uratowani i żyć w nowej ziemi. Bo co? Bo trzeba go, bo on jest jednocześnie królem i kapłanem. Królem jest na tej ziemi, tak? A kapłanem jest w niebie. w świątyni, która jest w Nowym Jeruzalem. Więc każdy, kto się z Nim pojedna jako ze Zbawicielem, pojedna się z Bogiem przez Zbawiciela, będzie w nowej ziemi. Każdy, kto dziś tego nie zrobi, kiedy umrze, to zmartwychwstanie dopiero na sąd ostateczny. Dla niego tysiącletnie królestwo nie jest przewidziane, bo ono jeszcze nie ma go. Czyli królestwo tysiącletnie jest tylko dla tych, którzy przeżyją wielki ucisk, tak? Dla konkretnej grupy ludzi, a nie dla wszystkich. Więc jeżeli my żyjemy dziś, teraz, to oczekujemy pochwycenia i ślubu z Panem Jezusem, tak? Natomiast jeśli dzisiaj nie jestem pojednany z Bogiem i umrę, tak? Dzisiaj umrę, to na co mogę oczekiwać? Na to, że Bóg mnie wzbudzi do tysiącletniego królestwa, jak niektórzy heretycy nauczają? Nie, Bóg cię wzbudzi na sąd ostateczny. Dlaczego? Bo Jezus nie stał się twoim kapłanem. Królem nigdy nie będzie, bo ty nie będziesz na ziemi żył. A kapłanem nie stał się twoim. Nie zdążyłeś. Nie? Natomiast ci, którzy będą w tysiącletnim królestwie żyli, będą żyli pod rządami króla, ale jeżeli będą chcieli żyć w nowej ziemi, to będą musieli uznać Jezusa kapłanem, a nie tylko królem. Rozumiecie? Że tysiącletnie królestwo nie jest dla wszystkich. Ono jest dla konkretnej grupy ludzi. Dzisiaj, żeby dzisiaj, o teraz, nagle, w tej chwili było pochwycenie, tak? To ci, którzy nie zostali pochwyceni, nie należeli do Chrystusa, będą 7 lat, ale warunek mają przeżyć te 7 lat. Bo nie przeżyje wielu ludzi. Jak będzie ogólnoświatowe trzęsienie ziemi, to jest napisane 1/3 ludzi zginie. Skąd wiesz, że będziesz wśród tych, którzy przeżyją? Rozumiecie? Ale jeśli to pochwycenie dziś nie nastąpi, to dzisiaj jest dzień łaski zbawienia. Nie? Tak samo wtedy ludzie będą patrzeć na króla, będą wiedzieć, że to jest Bóg, tak, Jezus. Będą żyć pod rządami. Będzie wszystko jasne. Będzie widać. Nie trzeba będzie w nic wierzyć. I to nie wystarczy, żeby być w nowej ziemi. Więc ktoś mówi, o, żeby Jezus był, to ja bym uwierzył. Nie. Żeby szatana nie było, to ja bym nie grzeszył. Grzeszył się. Bank. 100%. To nie Jezus jest winien grzechu. Nie diabeł jest winien grzechu. Jakby diabła nie było, powiedziałem, chyba Jezusa przejęzyczyłeś. Gdyby diabła nie było, to i tak byś grzeszył. Nie grzeszy tylko ten, kto chodzi w światłości, z Jezusa uczynił, stał się usprawiedliwiony przez Jezusa i ma Jego ducha. Ten rzeczywiście będzie miał miłość do porządnego życia, a nienawiść do grzechu. W innym wypadku jest to niemożliwe. Także pewnie dzisiaj trochę już więcej wiecie o tym tysiącletnim królestwie. Wiele z tych rzeczy, które mówiliście, rzeczywiście, to prawda, nie? Tylko mamy gdzieś tam powyrywane pewne fragmenty, coś usłyszeliśmy, ale żeby ktoś nam mówił, a weź udowodnij mi to, no jest problem, trzeba zaraz szukać miejsca. W tej chwili tak próbowałem wam to troszeczkę tak połączyć, żeby tak wszystko się trochę fajniej poukładało. Pewnie coś tam więcej każdemu zostało w głowie, ale warto, żeby wiedzieć, że tysiącletnie królestwo nie jest jakąś mistyfikacją, nie jest jakimś metaforą, tak? Jeszcze nie nastąpiło, będzie na tej ziemi, będzie widzialne wszystko, tak? Ale po nim nastąpi nowa ziemia, a w niej będą tylko ci, którzy pojednali się z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa i są uczestnikami nowego przymierza.
Ja 10 lat zrobiłem.
To ja na tyle. Macie jakieś pytania co do tego? Jakieś, nie wiem, wątpliwości?